powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Damska, dzień dobry. Jak w każdy piątek o tej porze spotykam się z panem Michałem Malinowskim, dietetykiem i psychologiem. Rozmawiamy o dietach, o racjonalnym, zdrowym odżywianiu się, ale jednocześnie przyjemnym, bo to nie ma być dla nas żadna katorga. A pan nas przekonuje od jakiegoś czasu, że można jeść naprawdę bardzo dobrze, a jednocześnie zdrowo. To się nie wyklucza.
No właśnie nie. Łączy się w 100%.
To bardzo dobra wiadomość. A dzisiaj będziemy rozmawiać, czy w takim razie możemy jeść wszystko dowolnie, niezależnie od pory roku, bo są też takie teorie, żeby trzymać się jednak tego, co ziemia danego kraju czy danego regionu nam przyniosła w plonach i nie wyprawiać się gdzieś daleko po cytrusy, po jakieś egzotyczne owoce czy owoce morza również. Może pan dzisiaj sprostuje, czy rzeczywiście przyzna, że ta teoria ma jakieś uzasadnienie.
No pewnie zależy z jakiego punktu na to spojrzeć. Gdybym był jakimś ekologiem, prawda, zaawansowanym, to pewnie bym mówił tu o śladzie węglowym i pewnie są tacy, którzy będą uważali, że największym złem tego świata jest na przykład awokado ze względu na ten ślad węglowy. No ale w związku z tym, że raczej zajmuję się dietetyką i psychologią, no to skupiam się na tym, co dla nas jest dobre, więc trudno mówić o tym, żebyśmy zimą nie jedli owoców cytrusowych, prawda? Bo jednak to będzie podstawowe źródło witaminy C i wszystkich tych antyoksydantów i takich dla nas bardzo zdrowych związków. Więc ja bym się jednak skupił na naszym zdrowiu i powiedziałbym, że no, zima jest takim okresem, kiedy szukamy po prostu tych produktów, które są dostępne, a niekoniecznie pochodzą z naszej szerokości geograficznej.
No tak, o ile pomarańcze, cytryny można już sprowadzić z Europy, to no awokado pewno. Zdaje się, że trzeba ciągnąć z Ameryki Południowej, tak?
No tak, tak. Ono dosyć daleką drogę pokonuje, żeby do nas trafić. No ale może jest warte.
No właśnie, czy
ceny.
Jest warte? Ja akurat bardzo lubię awokado. Awokado samo w sobie no, ma taki maślany smak, ale przyrządzone na różne sposoby, chociaż ten maślany smak też mi odpowiada. Natomiast jest chyba bogatym źródłem różnych dobroczynnych rzeczy.
No tak, tak. Jest na pewno bogatym źródłem tłuszczów, tych nienasyconych kwasów tłuszczowych, które świetnie na nas działają, także w dowolnej postaci, czy to w postaci pasty, czy jako dodatek do jakiegoś dania, czy po prostu pokrojone na kanapkę, awokado zawsze robi dobrą robotę i możemy śmiało serwować go sobie jak najwięcej.
Pytanie takie jeszcze, czy kupować produkty bio, bo jak pan pewnie robi zakupy, widzi pan, że obok awokado naturalnego, takiego zwykłego, stoi też awokado bio, odpowiednio droższe. I zawsze jest taki dylemat, bo w głowie zapala się czerwone światełko. Co tam w tym awokado, które nie jest wyprodukowane ekologicznie, się dzieje? I czy wybrać, czy jednak trochę oszczędzić pieniędzy, czy kupić to bardzo drogie awokado? To podobnie z różnymi innymi produktami. To się stało bardzo modne, tak? To słowo bio to ma taki, ja bym powiedziała, jest takie jak zaklęcie trochę.
No tak, tak. Ale być może to słowo bio jest po prostu mnożnikiem ceny, prawda? No, myślę, że ten rynek produktów bio nie jest do końca jeszcze jakiś taki unormowany ustawowo. W związku z tym jest duży freestyle i duża dowolność, jeżeli chodzi o nazywanie tych produktów. Szczególnie teraz w tym okresie zimowym i generalnie w takim trudnym okresie ekonomicznym, prawda, kiedy warzywa po prostu są drogie, myślę, że no, niekoniecznie jest sens przepłacania za te produkty bio. Zresztą u siebie w gabinecie też nieraz słyszę, że ktoś tam rezygnuje z jedzenia na przykład warzyw i owoców, dlatego że te zdrowe, te bio tak drogo i dużo kosztują, więc myślę, że może nie warto się skupiać na tym bio, wystarczy po prostu jeść warzywa, jeść w dużych ilościach, kupić te, które są dostępne, być może lokalne, jeżeli mamy taką możliwość. I co ważne, żeby po prostu je dobrze umyć. I to już też sprawia, że takie dobrze umyte warzywa i owoce stają się pewnie również bio.
Czyli więcej jednak mamy korzyści kupując owoce i warzywa, które nie są z ekologicznych upraw, niż gdybyśmy wcale ich nie jedli.
Dokładnie tak.
A jak jest z sałatami? Mamy teraz cały wybór różnych sałat połączonych w tych plastikowych woreczkach, w supermarketach. Czy też więcej korzyści, jak kupimy i jednak zjemy, bo nam się chce czegoś zielonego, najlepiej z czerwonym, czyli z pomidorem?
No, myślę, że też warto. To znaczy, jedną z zasad w ogóle takiego zdrowego odżywiania jest to, żeby jeść zielone i jeść zielone liście. Znaczy to w ogóle jest podstawa i to jest po prostu dogmat, z którym nie ma co dyskutować. Więc z jednej strony może być to nasz jarmuż, prawda? Z drugiej strony może być to kapusta, mogą być to jakieś rukole, mogą być to jakieś sałaty. To wszystko po prostu potrzebujemy i powinniśmy zjadać tego jak najwięcej, więc ja bym się też nie bał. Trzeba pamiętać o tym, że kwas foliowy, czyli witamina z grupy B, ona jakby, nazwa w ogóle kwas foliowy bierze się od słowa foliant, czyli liść. Czyli musimy pamiętać, że no, kwas foliowy jest jednym z czynników krwiotwórczych w naszym organizmie, więc jest niezbędny do tego, żebyśmy dobrze funkcjonowali, ale również też odpowiada za powstawanie cewy nerwowej, prawda, przy rozwoju dziecka.
No właśnie, czasami się podaje kobietom w ciąży kwas foliowy nawet w tabletkach, tak?
Tak, jest suplementacja. Prawda? W niektórych krajach nawet jest obowiązek dodawania kwasu foliowego na przykład do mąki po to, żeby kobiety w ciąży później nie musiały się suplementować. Ale ten kwas foliowy jest niezbędny, natomiast no, jest to substancja, która w naturze występuje po prostu w liściach. Więc te liście kapusty, czy tego jarmużu, czy szpinaku, czy jakikolwiek sałat, myślę, że są dla nas dobre i powinniśmy o nich pamiętać i nie zapominać.
A jak się ogrzać zimą? Naturalnie mamy większą chęć na to, żeby jeść mięso czy ryby, bo spada temperatura na zewnątrz, my też się wychładzamy szybciej. Czy jest jakiś zamiennik? Czy rzeczywiście to jest taka nasza naturalna skłonność, że chcemy czegoś bardziej energetycznego?
Ja myślę, że nie wszyscy i to zawsze jest bardzo indywidualne. Są oczywiście zmarzlaki, którzy potrzebują zimą jakoś tam się ogrzewać. Są też kultury wschodu, które właściwie w ogóle nie znają, czy też nie piją zimnych napojów, prawda? Chińczycy zawsze piją ciepłą wodę, zawsze piją ciepłą herbatę i dzielą te produkty na wychładzające i rozgrzewające. No, w naszej szerokości geograficznej może nie mamy takich kulturowych naleciałości, ale no, są osoby, które po prostu lubią się rozgrzać, więc zamiana na przykład jakiegoś takiego sałatkowego posiłku na posiłek składający się z ciepłych warzyw jest jak najbardziej na miejscu. Jak ktoś tylko lubi zjeść ciepło, to niech jada ciepło pod warunkiem, że będą tam ciepłe warzywa.
No właśnie, jakoś z chłodnika byśmy chyba zrezygnowali jesienią i zimą. To jest takie naturalne, że no ja nie sięgnę po chłodnik, no właśnie, natomiast tak, po gorącą zupę z dyni to już tak.
Prędzej zjemy zupę pomidorową niż gazpacho, więc idźmy w tą stronę. Jeżeli tylko mamy ochotę na ciepłe posiłki, to jadajmy te ciepłe posiłki.
A rzeczywiście jest tak, że są produkty wychładzające i ocieplające. To też jest jakaś kolejna moda. O tym się mówi, że na przykład jogurt wychładza, z kolei inna rzecz utrzymuje ciepło. To jest dobre dla naszych narządów wewnętrznych. No, pewnie pan się spotyka z różnymi teoriami.
Ja nie praktykowałem i ciężko jest mi się do tego odnieść, ale myślę, że jeżeli ktoś tak uważa, że coś tam go wychładza i nie jest to dla niego dobre, to być może tak jest i powinien słuchać siebie i wtedy po prostu zjadać coś, co go rozgrzewa.
Czasami to głowa, prawda, nam mówi, a nie ma to pokrycia w rzeczywistości. Ktoś przeczytał jakąś teorię.
No tak, prawda? Także to są kwestie naszych przekonań, czy też naszych przyzwyczajeń.
Emocji,
czy też tego, o czym gdzieś słyszeliśmy, czy zostało nam to gdzieś w dzieciństwie przekazane, więc idźmy w tą stronę. Musimy pamiętać, że istnieje to placebo, prawda, zbadany efekt w psychologii, który mówi o tym, że jeżeli po prostu wierzymy w coś, że to działa, to znaczy, że to bardzo często na nas działa, więc nie musimy się temu sprzeciwiać.
No jasne, róbmy to, co jest dla nas dobre i co powoduje, że jesteśmy w dobrej formie i fizycznej, i psychicznej. I właśnie chciałabym się zatrzymać na moment na diecie, czy właśnie na odżywianiu się, a nastroju, zdrowiu psychicznym. Czy ta korelacja jest bardzo duża? Wiemy, że jesienią, no listopad jest takim trudnym dla wielu osób miesiącem. Już w grudniu trochę, bo bliżej świąt jest lepiej. Ale no te miesiące, gdzie mamy mało słońca, są trudniejsze dla naszego zdrowia psychicznego? Czy jakoś można sobie to dietą wyrównać, poprawić nastrój? Niekoniecznie tylko i wyłącznie słodyczami, bo wiemy, że to działa znakomicie na chwilę.
No tak, pamiętajmy o tym, że funkcjonowanie tej osi mózgowo-jelitowej, to w którymś odcinku naszych spotkań o tym już rozmawialiśmy, dzisiaj jest niezaprzeczalną prawdą. To znaczy kiedyś jeszcze może mieliśmy jakieś wątpliwości, też ta nauka jeszcze tego jakby nie potwierdzała to, co ludzie odczuwali. Natomiast dzisiaj już wiemy, że to połączenie dzięki nerwowi błędnemu, czyli temu nerwowi najdłuższemu w naszym ciele, który właściwie aż z samej góry idzie do środka naszego brzucha. Wiemy o tym, że to, jak funkcjonują nasze jelita, to jak się odżywiamy, jaka jest szczelność tych naszych jelit, no, jest niezaprzeczalne i nasz sposób odżywiania bezwzględnie wpływa na to, jak się czujemy psychicznie, jaki mamy nastrój. No, jest masa badań, która to potwierdza, ale są też takie badania na grupie osób w szpitalu, że na przykład naukowcy podzielili tą grupę w oddziale na dwie mniejsze i jedna była odżywiana w sposób dosyć charakterystyczny, o czym za chwilę opowiem, a druga była odżywiana właśnie w sposób, powiedzmy sobie, tradycyjny z punktu widzenia szpitala i się okazało, że ta grupa, w której został włączony ten wyjątkowy, taki psychobiotyczny, tak zwana dieta psychobiotyczna, sposób odżywiania przełożyła się natychmiastowo na poprawę nastroju. Także no, dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, ani żaden dietetyk, ani myślę żaden psychiatra, że sposób odżywiania w bezpośredni sposób wpływa na to, jak się czujemy, jak funkcjonują nasze emocje i jaki mamy nastrój.
Powiedział pan dieta psychobiotyczna? Dobrze usłyszałam?
Tak, dieta psychobiotyczna to polskie określenie, a angielskie to dieta mind, czyli taka dieta, która jest najlepsza dla naszej głowy, dla naszego mózgu, co de facto oznacza, że jest najlepsza dla naszych jelit i która po prostu bezpośrednio wpływa na to, jak funkcjonują te nasze jelita. Musimy pamiętać o tym, że w naszych jelitach powstaje masa neuroprzekaźników, czyli dopamina, serotonina, oksytocyna, prawda? Wszyscy wiemy GABA, wszyscy jakby gdzieś tam spotkaliśmy się z tymi nazwami i słyszymy, że o hormonach szczęścia, prawda? Niektórzy mówią, że właśnie po siłowni pojawia się jakiś tam wyrzut tej dopaminy i tak dalej, ale gro tych neuroprzekaźników powstaje w ścianach naszych jelit dzięki mikrobiomowi jelitowemu, więc nasz sposób odżywiania i ta dieta psychobiotyczna bezwzględnie może wpłynąć na to, jak funkcjonują te jelita z punktu widzenia właśnie produkcji tych neuroprzekaźników, ale też chodzi o, nie wchodzą w szczegóły, ale może takie uszczelnienie bariery jelitowej, czyli chodzi o to, żeby te związki, które nie są dla nas korzystne, żeby się nie przedostawały do naszego krwiobiegu i żeby te jelita mogły zbudować taką specjalną barierę. Ten mikrobiom jelitowy charakteryzuje się też tym, że potrafi wytworzyć takie krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli coś niezwykle dla nas cennego, co można powiedzieć stanowi taki element takiego muru właśnie szczelności.
Czyli po prostu mówiąc obrazowo, nie są dziurawe te nasze jelita, tak? I tam się jakieś dziwne rzeczy nie przedostają.
Dokładnie.
Które trują nasz organizm. Tak,
i ta szczelność jest duża i przez to jakby spada ten stopień zapalności, czyli działamy przeciwzapalnie, dzięki temu nasz organizm może dobrze funkcjonować i ten układ odpornościowy może działać bardzo dobrze.
Ale jak głowa działa, bo to też jest ciekawe właśnie, co z tym nastrojem i czy mógłby pan podać jakieś produkty, które szczególnie powinniśmy jesienią, zimą jeść?
Jasne, to znaczy ta dieta psychobiotyczna czy dieta mind to jest coś, co jest badane i coś, co jakby jest ustrukturyzowane. Generalnie chodzi o to, żeby jeść dobrze, zdrowo. Ta dieta charakteryzuje się jakby połączeniem diety śródziemnomorskiej, o której kiedyś już rozmawialiśmy i też o jej odmianie, tak zwanej zielonej diecie śródziemnomorskiej, oraz diety DASH. Dieta DASH to jest taki specjalny sposób odżywienia, który został stworzony dla osób z podwyższonym ciśnieniem, tak żeby w sposób naturalny wpłynąć na obniżenie tego ciśnienia. I połączenie diety DASH i połączenie diety śródziemnomorskiej to nazwane jest dietą MIND, czyli dietą psychobiotyczną, która ma swoje założenia, o których właśnie możemy teraz troszkę poopowiadać. Generalnie chodzi o to, żebyśmy jedli w ciągu tygodnia sporą porcję warzyw, w tym warzyw zielonych, o których już wspominaliśmy, czyli liściastych. I mówi się tutaj o 6 porcjach takich warzyw w ciągu tygodnia. Porcja to mniej więcej szklanka, czyli generalnie chodzi o to, żebyśmy jedli tych warzyw dosyć jednak dużo. Natomiast też jakby autorzy tej diety sugerują, że te warzywa mogą być w postaci zmiksowanej, czyli Może moglibyśmy na przykład
robić krem z brokułów zrobić, tak? Czy właśnie pastę z awokado?
No, coś w tym stylu. Możemy też zrobić sobie smoothie, prawda? Czyli gdzieś tam połączyć jakieś warzywa i owoce, których też mamy zjadać, 3 porcje. I jak je razem połączymy, być może jak je razem zmiksujemy, to się okaże, że wcale nie jest tego jakoś tak strasznie dużo. Czyli powinniśmy jeść te 6 porcje warzyw, 3 porcje owoców, ale też właśnie te owoce muszą też charakteryzować się tym, że będą się tam pojawiały fioletowe te owoce, o których też wspominaliśmy kiedyś, czyli na przykład borówki, albo nasze jagody, albo jeżyny, albo czarny bez, prawda? To znaczy te związki, które mają bardzo dużo flawonoidów, czyli ten kolor bierze się właśnie z obecności tych związków i one świetnie działają na nasz mózg, poprawiają właśnie też tą szczelność i są dla nas no, naprawdę fantastyczne. Także musimy pamiętać o tym, żebyśmy jedli owoce, ale jednocześnie, żebyśmy próbowali jeść te fioletowe owoce.
A fioletowe w mrożonkach bardzo dużo Jasne. Jest tego, więc śmiało możemy kupić mrożone jagody czy mrożone borówki, bo są też borówki sprowadzane
jasne,
w tym momencie.
Jasne.
Ale chyba lepsze są te mrożone polskie, czy to już nie ma aż tak dużej różnicy?
Pewnie tak. Pewnie to, co nasze, to lepsze. Aczkolwiek no, nasz sezon borówkowy trwa dosyć krótko, więc mamy taki akurat klimat. Natomiast w innych krajach, gdzie jest cieplej, no to mówmy się, że mogą cały rok te borówki być hodowane i później mogą trafiać na nasze stoły. Ale też oczywiście możemy w szczycie sezonu zawsze zamrozić sobie sporą porcję borówek czy też jagód. I później po prostu tylko je z zamrażarki
wyciągać,
prawda? Także dzisiejsze sposoby przechowywania żywności no, są dla nas dużym ułatwieniem. Kiedyś tych zamrażarek nie było, dzisiaj w każdym domu jest taka zamrażarka, więc zamiast trzymać tam lód, prawda?
Też się przydaje.
Nie, też się czasami przydaje. Możemy też coś pełnowartościowego trzymać, jak na przykład borówki pełne antocyjanów.
Musimy długo czekać, żeby efekt osiągnąć? Gdybyśmy teraz założyli, że od dzisiaj właśnie odżywiamy się tak, jak tutaj pan zaproponował, to poczujemy zmianę nastroju?
To znaczy dwie kwestie, które myślę są bardzo ważne, że generalnie taki sposób odżywiania na pewno nam pomoże, kiedy czujemy, że no, ten nastrój nam jakoś tam spada, ale pamiętajmy, że depresja jest no, bardzo skomplikowaną i poważną chorobą. I to nie jest tak, że
koktajlem ją wyleczymy.
Tak, że my wyleczymy depresję koktajlem. To tak nie może być. I też nie wszystkie obniżenia nastroju, nie każda depresja, jakieś endogenne depresje, no one niekoniecznie muszą być związane z nieprawidłowo działającą, funkcjonującą osią mózg jelita. Także pamiętajmy też o tym, że no, zawsze jest potrzebna diagnoza, zawsze jest potrzebna diagnoza psychiatryczna, tak? Ale tak jak już wcześniej wspominałem, dzisiaj psychiatrzy mają doskonałe rozeznanie i wiedzą, że sposób odżywiania bezwzględnie wpływa na nasz nastrój, więc połączenie, szczególnie osób, które też charakteryzują się jakimiś dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, funkcjonowaniu jelit, czyli osoby albo z SIBO, albo z zespołem wrażliwych jelit, no to one jakby bardziej są predysponowane do tego, żeby w związku z tymi dolegliwościami występowały też jakieś zaburzenia nastroju. Także potrzebna jest diagnoza lekarska, a potem można zająć się też drugą częścią, czyli tym sposobem odżywiania.
Musimy postawić kropkę, panie Michale. Czy jeszcze coś na zakończenie?
No, też nie zapominajmy na zakończenie o kiszonkach, prawda, o których już wiele razy wspominaliśmy, witaminy z grupy B, one też w olbrzymim stopniu odpowiadają za nasze funkcjonowanie emocjonalne, za nasz nastrój. Pamiętajmy też o wszystkich produktach ukwaszonych, czyli o kefirach, o jogurtach, ale też pamiętajmy o tym, że tak jak już wspomniałem, często te osoby, które mają dolegliwości jelitowe, jeżeli one tak natychmiast wdrożą te wszystkie zmiany związane z tą dietą mind, psychobiotyczną, to one mogą troszkę gorzej się poczuć, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych swoich jelit, więc tutaj potrzebna, myślę, jest bardzo konsultacja z dietetykiem. Czyli żeby to zrobić tak porządnie, czyli żeby najpierw, żeby przejść jakiś proces eliminacyjny, może zastosować jakąś dietę przy danej jednostce chorobowej związanej z funkcjonowaniem tych jelit, a dopiero potem, żeby przejść w pełni taką zdrową dietę psychobiotyczną.
Mówił dietetyk i psycholog Michał Malinowski. Dziękuję panie Michale. Za tydzień kolejna porcja bardzo ciekawych wiadomości i bardzo potrzebnych. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.